Literacka kawka. Obce regały. Podcast Georginy Gryboś. Partnerem podcastu jest Audioteka. Posłuchaj dobrze opowiedzianych historii.
Ja to zrobię na szybko, bo my już jesteśmy wkręceni w rozmowę. Literacka kawka Obce regały. Rafał Hetman jest dzisiaj moim gościem.
Dzień dobry.
Powiedział dzień dobry, to już mogę dalej. To bardzo cię proszę, wróćmy do tych notatek. Kogo masz zapomnieć, bo nie wiem, od czego zaczynamy.
Ja zapominam tytułów, dlatego mam notatki. Mam Szulca, mam Gombrowicza, mam Gertrudę Stein i na razie tyle, więcej nie będę zdradzał.
Ale ty wiesz, że my mamy rozmawiać o książkach, które zrobiły na tobie największe wrażenie
tak,
w życiu?
Tak, i to są właśnie te książki.
I w ogóle nie cofniemy się do czasów dziecięcych i do jakichś pierwszych zachwytów.
No to co, do Ptasiego Radia?
Ale może być. Nie, bo teraz od pewnego czasu we mnie pracuje taka informacja, takie zdanie, które usłyszałam od Wojciecha Bonowicza, który powiedział, że nigdy później nie dziwimy się, nie pochłaniamy, nie kochamy, nie zatracamy się tak bardzo w literaturze, jak kiedy jesteśmy dziećmi. I zastanawiam się, czy to zdanie cię dotyczy, bo być może będziesz tym przypadkiem, który powie, słuchaj, kompletnie nie.
No chyba nie. Ja z dzieciństwa, z takiego najwcześniejszego dzieciństwa pamiętam właściwie właśnie tylko te wierszyki, czyli Ptasie Radio, czyli Na Straganie, co tam jeszcze jest, a Lokomotywa. Mm. No to tak, ale zawsze, od zawsze traktowałem je jako zabawy. Nigdy ten świat wierszykowy mnie nie pochłaniał, więc nie, no ja chyba jestem właśnie tym przypadkiem dziwnym, innym.
A pamiętasz pierwszą książkę, która jakiekolwiek wrażenie na tobie zrobiła w tym sensie, że nie wiem, byłeś nastolatkiem na przykład i znalazłeś coś, w co świat być może, tak. W który w ogóle wszedłeś
tak,
mocno.
Tak, owszem. I tu cię zaskoczę i być może tych wszystkich, którzy słuchają. To była książka o wychodzeniu z ciała. Miłość i wolność poza ciałem, tak się nazywała.
To była taka poradnik?
No, taki poradnik z opowieścią autobiograficzną pewnego pana, Dariusz Sugier się nazywał. I to była książka, w której on opowiadał, jak na pewnym etapie swojego życia nauczył się wychodzić z ciała. I opowiadał, na czym to polega, jakie miał przygody poza tym ciałem, jaką to właśnie miłość i wolność napotkał. I przeczytałem tę książkę, powiem ci, z kilkanaście razy. Jakoś tak właśnie w wieku 13, 12, 14, nie pamiętam. Mniej więcej w tym okresie. I rzeczywiście chciałem wychodzić z ciała, próbowałem tych wszystkich różnych technik. I dzięki temu udało mi się na przykład osiągnąć stan świadomego śnienia. Czyli budzisz się jakby we śnie i wiesz, że śnisz. Jest coś takiego. Nie wiem, czy doświadczyłaś czegoś takiego.
Wiesz co, podejrzewam, że doświadczyłam, ale ja mam wrażenie, że nigdy tego tak nie nazywałam. Po drugie, wiesz, że jestem po prostu sceptyk, to jest moje nazwisko.
No,
tak powinno być.
Okej, ale to właśnie to nie jest nic takiego nadprzyrodzonego. Po prostu śni ci się coś.
Ja w ogóle nie powiedziałam o czymś nadprzyrodzonym.
Śni ci się coś i...
Ale trochę braku kontroli jednak. No bo to jest taka kontrola, nie kontrola.
No, nie, no niby wiesz, że... Kiedy się budzisz w tym śnie, no to właśnie zaczynasz kontrolować. I mój, dokładnie pamiętam ten sen, w którym się, że tak powiem, ocknąłem. Uświadomiłem sobie, że śnię. Mm-hmm. To był sen, który dział się w szkole, w moim gimnazjum, tak, to było już wtedy gimnazjum. I uświadomiwszy sobie, że to jest sen, zacząłem...
No, przyznasz się czy nie?
No przyznam się, zacząłem po prostu bić nauczycieli. I czułem się bezkarny i jakąś taką...
Ale dobrze się
dobrze
czułeś?
Dobrze się czułem, tak, niestety dobrze się czułem.
No to państwo już wiedzą, kogo brać za fraki, jak wydarzą się jakieś złe rzeczy.
No nie, no to się zdarzyło wyłącznie we śnie. Ja byłem bardzo grzecznym i wzorowym uczniem. Zawsze zachowanie miałem na tym najwyższym stopniu.
Wzorowe zachowanie. Wiesz, nad czym się jeszcze zastanawiam? Bo powiedziałeś, że gimnazjum, czy to już był czas? Nie, to bo my jesteśmy przecież podobni rocznikowo. To nie był jeszcze czas, kiedy była incepcja.
Nie, właśnie. To ja sobie właśnie we śnie robiłem taką incepcję.
No, dlatego
tak,
od razu
no,
mi się
ale właśnie
skojarzyło.
Ten okres gimnazjum jest ciekawy i w sumie liceum też, bo ja wtedy właściwie niczego nie czytałem. Lektury wszystkie, które tam były pozadawane, sobie olewałem, czytałem streszczenia i taką dopiero przyjemność z czytania gdzieś tam sobie zacząłem osiągać na studiach dopiero, kiedy sięgnąłem po reportaż.
Okej, powiedziałeś, że na studiach sięgnąłeś po reportaż, a dlaczego w zasadzie po reportaż i czy pamiętasz, po co sięgnąłeś w takim razie? Czyli co mogło wpłynąć na tyle mocno
tak,
na ciebie?
Tak, i tu bardzo dobrze pamiętam, bo ja mniej więcej właśnie od tego gimnazjum, liceum chciałem być bardzo dziennikarzem. I na studia też poszedłem na stosunki międzynarodowe, ale już z myślą o tym, że chcę być dziennikarzem piszącym o stosunkach międzynarodowych, o świecie po prostu. Trochę taki Waldemar Milewicz, który jeździ gdzieś tam i robi reportaże. Myślałem raczej o telewizji, żeby trochę zobaczyć, jak ta praca reportera wygląda, sięgnąłem po książki reporterów. A pierwszą taką książką reporterską, jaką przeczytałem, to była książka Radka Sikorskiego, czyli ministra i obrony i spraw międzynarodowych, który w latach 80. pojechał do Afganistanu, który był ogarnięty wojną, walczył ze Związkiem Radzieckim i Sikorski jako dziennikarz chyba Guardiana, bo Sikorski był dziennikarzem, no właśnie wydaje mi się, że Guardiana, napisał taką reporterską, wręcz trochę przygodową książkę z, w cudzysłowie bardzo dużym, ale właśnie z wojny w Afganistanie i strasznie mi się ta książka spodobała i od tamtego czasu zacząłem czytać reportaże. To był właśnie 2006 rok.
Okay.
I wtedy sięgnąłem po Kapuścińskiego całego i tych wszystkich wielkich reporterów.
Bo trochę nie da się po nich nie sięgać, kiedy mówisz, że czytasz reportaż,
tak,
prawda?
Tak, tak. No przede wszystkim chciałem zobaczyć, jak ci najlepsi piszą, żeby się od nich czegoś nauczyć.
Nauczyliście?
No tak, tak, pewnie. No, od zawsze, które trwa właśnie powiedzmy od tego 2006 roku, czytałem książki reporterskie, a teraz też czytam niereporterskie, głównie po to, żeby się czegoś nauczyć, podpatrzeć, tak zakulisowo patrzę, jak ktoś coś napisał, jaki to ma efekt na mnie i staram się później albo to powtórzyć, albo coś zmienić, kiedy sam piszę. No i tak było u Kapuścińskiego. Chciałem zobaczyć, na czym polega ten fenomen Kapuścińskiego, dlaczego on tak jest ceniony. No właśnie, dlaczego akurat on, czy rzeczywiście, czy to jest jakiś blef, czy po prostu jest przereklamowany. No i rzeczywiście, jak przeczytałem Cesarza, no to to było takie wow. To jest po prostu coś zupełnie innego. No niby książka reporterska, ale napisana no, w jakiejś konwencji, nie reporterskiej. Trochę, zwłaszcza ta pierwsza część takiej baśniowej, językiem niereporterskim, więc mówię, no dobra, Kapuściński, obroniłeś się. No i tak to było. I przez długi czas czytałem reportaże różnego rodzaju właśnie po to, żeby podpatrzeć, żeby się czegoś nauczyć, a teraz tak robię i z poezją od jakiegoś czasu i z literaturą piękną.
No czekaj, czekaj, z poezją to chyba nie o tak od jakiegoś czasu, tylko dłuższego czasu, bo pamiętam, że kiedy my się poznaliśmy, to całkiem już nieźle z poezją byłeś zaznajomiony.
No tak, tak. I to też dzięki Kapuścińskiemu w ogóle. To też dzięki Kapuścińskiemu, bo Kapuściński kiedyś powiedział, że kluczem właśnie do pisania dla niego jest poezja, czyli to takie wyczucie języka, przynajmniej tak to rozumiem, że to miał na myśli. Więc zacząłem sięgać po poezję i sprawdzać, czy w moim przypadku też się to potwierdzi, że ta poezja coś pomoże jakoś inaczej, sprawi, że jakoś inaczej będę pisał albo patrzył na temat. No i rzeczywiście tak jest. Jak się czyta wiersze, no to po pierwsze zwraca się uwagę na język o wiele bardziej, później się go czuje też chyba lepiej. A po drugie, oprócz tego języka, to jest ta też taka poetycka, bardzo ciekawa perspektywa, która jest nieoczywista. Poeta patrzy, no, powiedzmy, na kwiatek zupełnie inaczej niż ktoś, kto spogląda tak przelotnie na ten kwiatek. Z różnych perspektyw nietypowych może ten kwiatek opisać albo jakoś go przedstawić. I to pomaga w myśleniu o pisaniu. To znaczy, ty, kiedy bierzesz nawet właśnie reporterski, taki non-fictionowy temat, zaczynasz kombinować. No dobra, na pierwszy rzut oka to wygląda tak, mamy tutaj ten kwiatek, ale powiedzmy, no kwiatek, trzymajmy się tego, ale spróbujmy go zobaczyć z innej perspektywy, spróbujmy do niego podejść od innej strony, spróbujmy go z czymś innym zestawić, bo to też może być bardzo ciekawe, w jakimś innym kontekście go pokazać, co on wtedy ujawni. I to właśnie takie kombinowanie, nietypowe patrzenie na przedmiot opisywany, czy na problem społeczny opisywany, to ja osobiście wziąłem sobie z poezji, bo widziałem, że w poezji to bardzo dobrze funkcjonuje.
Ja wiem, że tutaj poetycko trochę jest, bo w przeciwieństwie do Państwa, ja już mogę zerkać na to, co Rafał ze sobą przytaszczył i w ogóle jestem pełna podziwu, proszę Państwa, bo siedzimy w Warszawie, a Rafał tutaj, Witold Gombrowicz, dzienniki, mogę zerknąć, no, ile to pewnie jest stron? Będę cię chwalić teraz.
Z 800
mówisz.
A to mam jeszcze grubsze książki, to mogłem przynieść.
Ależ to ja nie mówię, że tutaj jakiś ranking będziemy robić, tylko mój drogi, tysiaczek.
No, widzisz to.
No dobrze, a to mogę tego Gombrowicza? No, tak na pewnie, pierwszy strzał, tak. Dlaczego i po co i w ogóle jak to się wydarzyło, że Rafał Hetman i Gombrowicz w jednym mieszkali domku?
Wiesz co, ten Gombrowicz to w ogóle już, no i tu będę jakby niespójny, bo powiedziałem, że nic nie czytałem w czasach licealnych, ale właśnie jedyną lekturą, jaką przeczytałem wtedy w liceum, to była Ferdy Durkę. Bo czułem coś w tym Gombrowiczu takiego, on był też tak opisywany trochę jako taki rebelian, literacki, mnie to kręciło, więc mówię, dobra, to Sienkiewiczu...
To jak to on jest taki niegrzeczny, tego
tak,
łyknę.
Tak, Sienkiewicza to sobie olejemy, ale tego Gombrowicza weźmiemy. No i Ferdy Durkę mi się spodobała, a ostatnio w jakimś roku pandemicznym pierwszy raz w całości za jednym razem przeczytałem sobie dzienniki Gombrowicza. I to było bardzo fajne doświadczenie, bo to, jak pisze Gombrowicz, na jaką postać się kreuje trochę tutaj, jak podchodzi do literatury, do pisania, do świadka literackiego, pomogło mi też nabrać do tego wszystkiego dystansu, no właśnie do tego życia literackiego, ale też zbudowało taką pewność siebie. Pewność siebie, która polega na tym, żeby zaufać sobie, swoim intuicjom jakimś literackim, po to, no żeby je właśnie literacko później zrealizować i nie popadać na przykład w jakiś koniunkturalizm, który no, jest łatwiejszy zapewne, ale niekoniecznie jest no właśnie bardziej twórczy czy oryginalny. Więc Gombrowicz to jest takie budowanie pewności siebie i bardzo, bardzo polecam wszystkim, którzy no, mają z tym problem. Zarówno jeżeli piszą, czy cokolwiek tworzą, ale po prostu też tak w życiu, nie? Także Gombrowicz. Gombrowicz to jest naprawdę super taki motywator.
Zaczekaj, bo ci przerwę.
Coach. Ale jeżeli chodzi o takie zachwyty, wiesz, emocjonalne, no to oczywiście Schulz, ale ja o Schulzu mówię wszędzie, zawsze i przy każdej okazji, więc nie wiem, czy będziemy wałkować.
Nie będziesz dzisiaj rozmawiał ze mną o Schulzu,
tak,
wybacz.
I to oczywiście, to on i wszystkim polecam, ale Schulza też pragmatycznie bardzo traktuję, też się próbuję od niego uczyć, podglądać, rozbierać go na czynniki pierwsze, więc...
Ale równie. Czekaj, teraz sobie przypomniałam z kolei Wita Szostaka, który powiedział, że jak bardzo często czyta, znaczy bardzo często, na przykład czytał Faulknera, miał tą fazę faulknerowską czy faulknerowską i mówi, że jednak jest taka myśl, przychodzi ci do głowy, że odłóż, zapomnij, jak on pisał, bo będziesz pisał nim. I zastanawiam się, czy ty w kontekście tych książek, po które sięgałeś bardzo świadomie, świadomie, nieświadomie, sięgałeś po nazwiska, czy sięgałeś po gatunek, czy po Schulza z jakiegoś powodu, czy nie bałeś się w którymś momencie, że z tego Schulza będziesz musiał zrezygnować?
Nie, no ty, oczywiście, że tak.
Mieliśmy nie rozmawiać w tym podcaście o pisaniu książek, ale to jest warsztat.
No,
powiedzmy, że
tak,
tutaj nie ma tytułów, więc
oczywiście.
Pozwolę sobie.
Nie no, po pierwsze tak, to rzeczywiście tak się dzieje, że nasiąkasz tym pisarzem, którego tak mielisz i mielisz. Ja Schulza naprawdę mielę non-stop i to jest non-stop, które ma częstotliwość co kilka dni. Ja jako, w jakiś sposób czytam Schulza po coś, albo dla przyjemności wracam.
Trochę.
No powiedzmy, sprawdzam, jak on tam sobie, ale rzeczywiście jest tak, że jak chcę coś napisać, to go odtrącam jak najbardziej. Staram się go świadomie nie naśladować, chociaż fraza wchodzi bardzo grubo czasami, bo jest też charakterystyczna, mimo że jest bardzo trudna, to po przeczytaniu i pod wpływem tego, że zna się niektóre fragmenty na pamięć, to właściwie rytm się czasami sam układa, więc trzeba się na przykład rozkojarzyć jakąś inną książką, żeby sobie
Kijowo
się tego...
Kijowo napisaną?
Nie, no po prostu inaczej, ale też jest bardzo ważne, żeby po prostu świadomie sobie tego mistrza gdzieś tam... No właśnie odtrącić, bo jak się za bardzo w niego zanurzysz, no to zrobisz dokładnie to samo, co on zrobił, a to już nie będzie oryginalne. To chodzi o to, żebyś swoją drogę wybrał. On ci gdzieś tam pokazuje kierunek, na przykład nierealistyczny, powiedzmy, przeciwieństwo na przykład reportażu. No ale to jest tyle, nie? No tyle chcę z Schulza albo z jakichś takich mechanizmów, które on w swojej prozie stosował. To sobie coś biorę, ale to jest mechanizm, a nie to, co widać na zewnątrz, czyli ta warstwa językowa.
Mamy Gombrowicza i mamy już czas liceum, czyli jednak trochę przebrnęliśmy przez oś czasu. Mamy Schulza, który jest namiętnie i wciąż eksploatowany. No to co dalej?
No na przykład Gertruda Stein. To jest pisarka amerykańska, która też bardzo długo była związana z Paryżem, z Francją. I to jest taka pisarka, która wytycza mi też jedną z takich granic literatury, bo na przykład właśnie Schulz to będzie jedna z takich granic, która pokazuje, o tutaj już jest banda i dalej to już jest jakaś taka, no nie chcę tego nazwać, granica jakiejś literatury, a drugim biegunem, czy jakąś tam kolejną granicą, kolejnym giblartarem, jakby powiedział to Schulz, jest właśnie Gertruda Stein, która pisała na początku XX wieku bardzo takie awangardowe teksty. Ja bym chciał przeczytać, bo tego się nie da po prostu
no to przeczytaj.
Opowiedzieć.
Dobrze, to będzie
Państwo
najłatwiej.
Muszą to usłyszeć. I to brzmi na przykład tak. Czasami mężczyźni całują. Mężczyźni czasami całują i czasami piją. Mężczyźni czasami całują się i wtedy czasami jest ich trzech i jeden mówi, a dwaj się całują i obu. Obu tym, którzy się całują, oczy robią się wielkie od łez. I wydaje się, że to jest poezja, ale to jest napisane prozą i to jest opowiadanie mężczyźni, które ma, wiesz, no 4, 5, 6, 7, z 10 kartek i to jest tak napisane takim
powtarzalnym
językiem,
dokładanym.
Takim rytmem dokładanym. Bardzo to jest ciekawe i to też Gertrude Stein tak sobie podczytuje od kilku lat i jest to taka autorka bardzo, która też każe mi poszukiwać i pokazuje właśnie tą przestrzeń literatury jakąś taką bardzo odległą, nietypową, daleką od centrum. I to jest bardzo dla mnie istotne ostatnio, że szukam tych książek, które są daleko od centrum literackiego. I jeżeli chodzi o czas, no bo Gertrude Stein to są tam lata 20, 30, chyba akurat to opowiadanie, Schulz też, ale wiesz, też współcześnie. Jeżeli czytam coś współczesnego, no to staram się, żeby to nie był taki mainstream.
A powiedz, bo czytaliśmy ostatnio mniej więcej w tym samym czasie Malika.
O, tak. Co ciekawe,
dlatego
właśnie,
od razu cię
zapytałam. Bo ja mam tutaj ze sobą literaturę na świecie i to jest numer 1-2 z 2019 roku, w którym właśnie jest i Else Lasker-Schuler i Gertrude Stein razem. Podobne i niepodobne autorki, osobne.
Wyraziste na pewno,
tak. I Malik też jest super, ostatnio czytałem, bo w Maliku są dwa czy trzy opowiadania. Jedno to tytułowe Malik i chyba jedno i dwa jeszcze.
Dwa,
tak, dwa
nie,
inne.
Są dwa.
Aha, dwa tylko są, dobra. No i ten Malik mi się bardziej podobał, bo jest właśnie nierealistyczny. To jest takie straszne pomieszanie baśni i realizmu też.
Formalnie epistolografia, ale
są właśnie prawdziwe postacie, ale one występują w świecie bajkowym. Bardzo to jest ciekawe, nietypowe, właśnie takie poza centrum, jakby powiedziała Olga Tokarczuk, ex-centrum.
Powiedz, czy będziemy dalej w takim razie badać ex-centrum, czy...
No, na przykład Borges. Borges, którego też...
To i tak, i nie. To niby ubocze, a jednak nie.
No tak, super znany, bardzo już klasyk, ale jednocześnie jest to taka literatura, której no, dzisiaj mało kto tak, znaczy nie wiem, czy ktokolwiek tak pisze, ale jest to bardzo ciekawa literatura, zwłaszcza dzisiaj, w świecie, tak mi się wydaje, w świecie fake newsów, sztucznej inteligencji, która kreuje nam świat, którego nie ma, który jest bardzo realistyczny. No to 100 lat temu, no właśnie, 100 lat temu już, Borges to robił, prawie że 100 lat temu, wymyślał postacie na przykład, opowiadał ich historię w formie krótkich biografii, które miały właśnie pozować na coś prawdziwego, albo były totalnie zmyślone. No i to jest takie współczesne doświadczenie, które Borges już jakby pozwolił to doświadczenie odczuć, przeżyć czytelnikom właśnie 100 czy 90 lat.
Przygotowywał na wejście.
Tak, no pewnie nieświadomie, ale z tego względu, jeżeli właśnie ktoś słyszy, o Borges to jakiś tam dziadek, którego już nie warto czytać, no to jest taki argument, który przed chwilką przetoczyłem, który być może zachęci do czytania Borgesa.
Chociaż wiesz, ja nie wiem, czy w stosunku do czegoś, co nazywamy klasyką, chociaż tutaj to bym się uśmiechnęła do Kuby Kornhausera i do Ani Marchewki, którzy bardzo ładnie mówią o tym, co jest klasyką i że każdy ma jednak, każde kółeczko ma swoją klasykę, w zależności tak. do jakiej banieczki zaglądniemy. Natomiast, no właśnie, czy w przypadku czegoś, co uznajemy jednak za klasykę, albo za coś, do czego wracamy, można w ogóle mówić, że ten stary dziadek niewiele mi może teraz powiedzieć, albo że słuchaj, on nie żyje 200 lat, no come on, albo weźmy takiego Homera, czy w ogóle mitologię, która wciąż nas uczy. Mamy, wiesz, retelling teraz, który przeżywa swój, może nie renesans, ale jednak coraz częściej się po niego sięga. Czy to był dobry argument, którego użyłeś, drogi Rafale?
Wiesz co, w ogóle właśnie w czasie pandemii, kiedy było więcej czasu na czytanie i na jakiś też taki okres zatrzymania czy zwolnienia nastąpił. Ja wróciłem albo wziąłem sobie na warsztat takich klasyków, o których słyszałem, ale właśnie nie ufałem, że nie byłem pewny, czy oni rzeczywiście coś mi dadzą. I na przykład przeczytałem Alberta Camus. No i no niestety genialne. Bardzo mi się podobał. Wróciłem do Kawki, do tych rzeczy, które gdzieś tam się...
Kawka jest dość ograniczony w sumie.
No właśnie nie. Właśnie chodzi o to, że... No tak, Kawki jest mało
w sensie
generalnie.
Liczebności. No wiesz, ale, no to nie jest tak, że musisz po 60 woluminów
sięgnąć. Wszyscy znają proces. Większość zna albo kojarzy zamek.
Tak.
I w sumie tyle. A ja oprócz tego, że właśnie to przeczytałem na nowo, już jako dojrzały człowiek z doświadczeniem, to sięgnąłem jeszcze po teksty, właśnie takie krótkie opowiadania, które nie były gdzieś tam mi znane. I super, i Kafka w ogóle nowy, bardziej surrealistyczny. Na przykład jest takie opowiadanie Opis walki i to jest taki właśnie sen jakiś. Opowiada o nocnym spacerze, jakiejś takiej wyprawie po Pradze, w której dzieją się właśnie takie niesamowite rzeczy. I to nie jest Kafka z procesu, czy właśnie z zamku, chociaż no oczywiście... No,
proces jest świetny, ja uważam, że tutaj nie ma co dyskutować. Ja na przykład mam ogromną
słabość.
Proces
jest świetny, ale jest już oklepany, jest już właśnie klasyką.
Ale wiesz, jest oklepany dlatego, że jest szkolny, ale nie umniejsza go to, no, jakby wiesz o co chodzi. Tak. Przyzwyczajenie nie umniejsza dzieła. Ja trochę będę bronić.
To jest trochę jak z wierszem Szymborskiej o tym...
Kocie w pustym mieszkaniu.
Świetny wiersz, no a wszyscy go co chwilę cytują i już ci się... Tak. Tak,
ale no. Popatrz, od razu wiedziałam, o który wiersz ci chodzi. To też jest znamienne.
No właśnie.
Niestety. Dobrze, bo ja ci przerywam tutaj co jakiś czas.
Więc Kafka. Znowu klasyk, którego ja sobie na nowo odkryłem, albo kogo ja tam przeczytałem. Marqueza przeczytałem, Mana przeczytałem. No i kurde, wszystko ekstra. Więc oni bez powodu nie są na tej liście tych największych, najlepszych.
100 książek, które musisz przeczytać przed śmiercią.
No, nie korzystałem z takich poradników, ale sobie wziąłem to, co mnie ciekawiło. Gdzieś tam podskórnie czułem, że może mnie interesować właśnie ze względu na jakiś taki, no nie wiem, nierealizm, jak na przykład właśnie u Marqueza czy u Mana. No i wszystko się sprawdziło. I nie wiem, czy miałem takiego autora, od którego się odbiłem w ostatnim czasie, którego sobie wziąłem na warsztat jako klasyka, a który mi nie spasował, czy autorki. Bo też po Noblu przeczytałem prawie całą Tokarczuk. No i rzeczywiście to jest...
A mogę zapytać, tak. Czy jest jakiś tytuł, bo nie wiem, czy ja jestem w mniejszości, czy nie. Chyba za rzadko zadaję to pytanie, jestem w zasadzie ciekawa. Które tytuły są dla ciebie w jakiś sposób istotne, albo przynajmniej które wywarły na tobie wrażenie w przypadku Olgi Tokarczuk?
No to Księgi Jakubowe, na pewno.
To wiem, że byłeś pochłonięty.
I Bieguni są super. Bardzo mi się konstrukcja podoba, ten pomysł właśnie mieszania tych historii. To jest super i w ogóle sam pomysł na książkę i jak ona została opowiedziana. Właśnie zawsze w mojej głowie jest taka bitwa między Biegunami a Księgami Jakubowymi, którą ja bym na podium na pierwszym miejscu ustawił. A z tych mniej lubianych przeze mnie książek to na przykład Prowadź swój pług. To okej, ale żebym się zachwycał jakoś specjalnie, to nie. Ale na przykład Dom dzienny, dom nocny, świetna. Prawiek, trochę gorsza w takim moim rankingu, ale doceniam. Tak.
No widzisz, a ja na przykład kocham Olgę Tokarczuk w krótkiej formie. Dla mnie ona ma po prostu niesamowitą moc kondensowania, napięcia, metafory, jakiegoś takiego wręcz transludzkiego. podejścia do świata i wszechświata, więc ja opowiadania po prostu chłonę, chłonęłam. Aha, stare, no tak, opowiadania już... zresztą też i mam opowiadanie, do którego bardzo często wracam, czego nie jestem w stanie jeszcze w jakikolwiek sposób opowiedzieć chyba sama nawet sobie, jest to Szafa. I to jest w zasadzie banalna historia, bardzo prosty zabieg, językowo w żaden sposób nie dogania na przykład ksiąg Jakubowych, gdybyśmy chcieli prozę przy prozie przedstawiać nawet w innej formie, a mimo to ja nie jestem w stanie odłożyć tej książki, ona jest bardzo blisko, cały czas sobie gdzieś tam ze mną pracuje, a poza tym wydaje mi się, że w tych historiach krótkich Olga Tokarczuk ma jakąś taką niezwykłą siłę, która mnie się na przykład w jej prozie rozjeżdża. Jest tam za dużo, trochę się gubię, czasem się zastanawiam, czy autorka się nie gubi, co oczywiście no, być może jest irracjonalne, ale rozumiesz, ale
są zarzuty na przykład do ksiąg Jakubowych, że one się tam w pewnym momencie po połowie rozjeżdżają trochę. I ja rzeczywiście, jak się pojawiły te głosy, zdałem sobie sprawę, że trochę się tam zacząłem nudzić, ale ogólnie przeczytałem tą książkę w ciągu tygodnia, także to jest wyczyn, moim zdaniem.
Ojej.
Zwłaszcza, że ja bardzo wolno czytam.
No, zastanawiam się teraz, czy dużo by ze mną zostało. No ja niestety porzuciłam. Jeśli chodzi o księgi Jakubowe, mam trochę za sobą, wciąż sporo przed sobą i to jest taka wciąż nierówna walka. Nawet muszę ci powiedzieć, że mam to takie bardzo szczególne wydanie ksiąg Jakubowych w języku angielskim, przepięknie wydane, na które czekałam prawie rok z podpisem Olgi Tokarczuk. Nie wiem, czy to miało mnie zainspirować do tego, żeby sięgnąć, bo mam w dwóch językach tę książkę w domu i jest to ewenement, bo tylko Mistrza i Małgorzatę mam w dużej liczbie języków. Natomiast nie wiem, ale wciąż to nie działa.
To mi przypomniałeś, że Mistrza i Małgorzatę też sobie przeczytałem w ostatnim, w 2019 nawet ci mogę powiedzieć.
Wow.
Bo to dobrze pamiętam. I no tak, i to też super. Pamiętam, że w szkole męczyłem, nie doczytałem, a teraz no bardzo doceniam.
No widzisz, no dla mnie to jest taka książka, w którą jak wpadłam kiedyś, tak wpadam wciąż i są takie momenty, kiedy, a co najlepsze, mam wrażenie, że to jest niezwykle banalny wybór akurat Mistrz i Małgorzata, bo bardzo często zauważ, kiedy robi się taką przebieżkę po znajomych, wiesz, najważniejsza książka, bo Mistrz i Małgorzata to jest po prostu taki strzał, ale kiedy zaczynasz rozmawiać z ludźmi, to mam wrażenie, że...
Że nie czytali.
Może nie, że nie czytali, ale że ta książka może przeróżnie oddziaływać, różne rzeczy z niej pamiętamy, różne pomysły z niej pamiętamy, różne bierzemy. To jest bardzo ciekawe.
To tak zawsze jest. To tak zawsze jest i tutaj mógłbym znowu nawiązać do Szulca i sklepów cynamonowych.
Nie, masz kolejne książki przed sobą.
Każdy czyta inaczej.
Dobra, co ty tam jeszcze masz na tej magicznej liście?
Italo Calvino.
O, cudownie. A którą?
Italo Calvino właściwie cały, jako całokształt, a właściwie jako ten etap, w którym Calvino zaczął bardzo kombinować w pisaniu. Bardzo lubię opowieści kosmiko. Uwielbiam...
Pozdrawiamy Annę Karczewską.
Tak, uwielbiam Jeżeli T równa się zero. Ostatnio przeczytałem Jeśli zimową nocą podróżny i wszystko ekstra. To są takie, po pierwsze, książki, które na wyobraźnię bardzo działają, bo to są światy no, niestworzone i to
są
jest
krótkie.
Właśnie... Tak, są krótkie, ale to Calvino realizuje dla mnie taką powinność literatury, że ona powinna zabierać nas tam, gdzie my nigdy nie dotrzemy, nie? Ale Calvino to jakby ekstremalnie realizuje, tworzy takie światy, tak nierealne, tak nieintuicyjne wręcz, że to bardzo działa na wyobraźni, to jest bardzo odświeżające, jeżeli ktoś jest zmęczony właśnie takimi książkami osadzonymi w realnym świecie, gdzie słońce świeci tam, gdzie świeci, gdzie kwiatki są takie, jakie są, gdzie drzewa są zielone i tak dalej, i tak dalej. I ten Calvino właśnie jest taki super kreatywny, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, w wymyślaniu tych różnych światów, więc Calvino.
Powiedz mi proszę, czy jest taka książka, która była totalnie poza twoją strefą komfortu, była gatunkiem, po który z reguły nie sięgasz i być może sięgnąłeś przez przypadek, a być może po to, żeby właśnie przebić pewną bańkę i zrobiła na tobie spore wrażenie. Czy masz taki kryminał, albo czy masz taką książkę fantazy? Albo, tylko nie wiesz, surrealistyczną, ale klasyczne fantazy.
Otóż mam. Wyobraź
Rafał
sobie,
ma wszystko po prostu.
I to na tej liście, bo też
naprawdę?
Sobie taką przygotowałem. Tak. Jest taka książka, niestety nie spisałem sobie autorów, a to są autorzy zagraniczni, dwóch w dodatku, więc nazwisk z Państwu nie powiem, ale książka popularno-naukowa o fizyce, wyobraź sobie, nazywa się Nie mamy pojęcia. I to wydało wydawnictwo Insignis z 5-6 lat temu.
Kompletnie nie kojarzę tego.
Genialna rzecz o tym, czego współczesna, przede wszystkim fizyka, nie wie jeszcze o świecie, o wszechświecie, przede wszystkim o wszechświecie, ale też o tym najniższym takim poziomie cząsteczek, kwarków, bozonów, elektronów i tak dalej, i tak dalej. Książka, która pokazuje fizykę w bardzo przystępny sposób, opowiada o niej, no bo to jest książka popularno-naukowa, napisana z humorem, który jest trochę na siłę, ale spoko, można to przełknąć.
Ale że taki z brodą mocno, czy taki...
Taki raczej nawet nie z brodą, taki bardzo czasami nieśmieszny, silący się na coś takiego luźnego. Czasami to jest niepotrzebne, ale to jest pikuś.
Ja nie mam w ogóle poczucia humoru, więc ja mam wrażenie, że to
ale to nie jest kompletnie ważne. To chodzi o to, co ta książka robi z tobą. Po pierwsze, jest fajną taką opowieścią o wszechświecie, właśnie o fizyce, o tym, jak działa świat, jak na przykład może działać świat i to, co jest właśnie takiego innego. Ona skupia się na tych elementach, o których na razie nie wiemy, o których fizycy nie wiedzą, naukowcy nie wiedzą, jak działają, dlaczego działają tak. To jest jakieś inne podejście trochę do nauki, nie? A przede wszystkim w ogóle cała fizyka, zwłaszcza ta opisująca najmniejsze cząsteczki czy różne zagadnienia związane z kosmosem, z prędkością światła, ona jest bardzo często nieintuicyjna. To znaczy to, co nam się wydaje, że powinno działać w taki sposób, okazuje się, że nie, że działa w zupełnie inny sposób. I to też jest takie bardzo pobudzające wyobraźnie, ale też pobudzające twórczo. Przez to, że ja wszystko traktuję jako narzędzie, tą książkę też czytam jako narzędzie do jakby poszerzenia swoich horyzontów, ale też takiej stymulacji myślenia nieschematycznego, czasami właśnie nielogicznego, nieintuicyjnego. I ta książka bardzo dobrze to zadanie realizuje. Polecam.
To w związku z tym, że nie mamy czasu, to ja bym bardzo prosiła jeszcze o poezję. Taką klasyczną.
To na przykład Jakub Kornhauser i wszystkie te prozy poetyckie, czy poematy prozą. Nie wiem.
Dlatego powiedziałem, że taka klasyczna poezja, żeby nie
no to nie, to ja takich to nie mam. No to
nie,
Tuwim.
Nie
to
nie, w kierunku...
Niestety Tuwim. To niestety Tuwim. Tam są takie wiersze jak Całujcie mnie wszyscy w dupę na przykład. To w tym kierunku.
O, chyba najbardziej popularny, który się znalazł przez wykonanie...
No nie, jeszcze jest do prostego człowieka.
A jeszcze jest do... Przepraszam. Ale z tej wersji niegrzecznych, czyli Szukamy w rebelach. Rafale, czy masz jakąś puentę albo przesłanie, albo coś, co chciałbyś powiedzieć na zakończenie tej rozmowy?
Nie mam.
Możesz rzucić jakimś żartem, który będzie nieśmieszny.
No nie, no niestety nie. No nie mam, no nie mam.
Dobrze, ja widzę, że Rafał się wije, ja nie będę się wić i utnę tę i tak za długą rozmowę. Gombrowicz, Borges, Stein, Kornhauser.
No jeszcze był Calvino, jeszcze Kafka oczywiście.
Schulz.
No Schulz, wiadomo. Wszystkich polecam bardzo serdecznie. To są naprawdę świetne nazwiska i nawet jeżeli są takie właśnie już osłuchane, zalatujące właśnie takim zgniłym klasycyzmem, to nie, to po prostu warto sobie przeczytać, bo akurat te są super świeże i aktualne.
Powiedział Rafał Hetman, który był gościem dzisiejszego odcinka Obcych Regałów.
Bardzo dziękuję.
Jeszcze nie zdążyłam podziękować, żebyś odpowiadał. Dobrze, bardzo ci dziękuję, Rafale. Pozdrawiamy Państwa z Warszawy. To też warto dodać, bo jest to taki przełomowy, powiedziałabym, dla mnie odcinek wyjazdowy.
Się bardzo cieszę,
co prawda,
że
nie wiem, czy mi się tutaj podoba. Rafał wie, że nie, ale nie chcę nikogo obrazić. Nie wiem, gdzie Państwo będą nas słuchać. Bardzo dziękuję, Rafale. Teraz możesz dziękować.
Bardzo dziękuję również.
Literacka Kawka. Obce regały przeglądała Georgina Grybosz.